Prosimy powoli wracać na miejsca. Zaczynamy drugą część. Jak zawsze po sali będzie krążył koszyk z karteczkami, długopisami. Prosimy zapisywać pytania do wykładowcy, które będą odczytane po części wykładowej.
Proszę Państwa, można mlaskać spokojnie, się nie przejmować tam. Mnie to nie rozproszy raczej. Ta pierwsza część miała doprowadzić do tego, żeby przynajmniej na kilku przykładach pokazać, iż nasza sytuacja nie jest desperacka, kiedy pytamy o to, na ile Jezus może być instancją krytyczną dla życia współczesnego Kościoła. Okazuje się, że my jednak sporo jesteśmy w stanie się o tym oryginalnym jego nauczaniu dowiedzieć. Oczywiście istnieje pewien moment, który bardzo poważnie wpływa jednak na pewne przesunięcia akcentów jeszcze w stosunku do przedpaschalnego nauczania, a mianowicie zmartwychwstanie. Wszystkie pisma Nowego Testamentu, powstania chrześcijaństwa są związane z wydarzeniem zmartwychwstania, które ma, czy odgrywa rolę reinterpretacyjną w stosunku do wszystkiego, co było przedtem. To jest niezwykle istotne. Mianowicie doświadczenie, które przeżyli uczniowie poprzez to, co nazywamy spotkaniami ze zmartwychwstałym, tudzież poprzez to, co nazywamy zesłaniem Ducha Świętego, było tak bardzo intensywne, nie tylko egzystencjalnie, ale teologicznie, że doprowadziło do pewnej selekcji wątków, najwyraźniej. To znaczy dla chrześcijan po zmartwychwstaniu część nauczania Jezusa stanie się istotniejsza prawdopodobnie niż inny jego element. Śledząc Ewangelię, my zobaczymy, że jest sporo wątków pobocznych, które są zapamiętane i opowiedziane jeszcze, ale de facto nie odgrywały większej roli ani w duchowości Kościoła wczesnego. One potem są odkrywane jakby na nowo w tekstach i gdzieś tam się odnajdują. Natomiast jakby w tym rodzącym się chrześcijaństwie, w tych wczesnych pismach, one są rzeczywiście poboczne. W związku z tym istnieje domniemanie, że następuje jakby selekcja w związku z doświadczeniem. Oni przeżyli spotkanie ze zmartwychwstałym, przeżyli dar Ducha Świętego i ten pierwszy okres kilkudziesięciu lat rodzącego się chrześcijaństwa to jest okres, w którym to doświadczenie aktualne wręcz przykrywa pamięć o Jezusie. Do tego stopnia, że Paweł pisze, jeżeli nawet według ciała znaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób i to mówi to w sensie takim, że ważniejsze jest to, co my wiemy o Nim jako o zmartwychwstałym i udzielającym Ducha, niż to, co pamiętamy, on zwłaszcza nic nie pamiętał, bo nie miał do czynienia raczej z Jezusem historycznym, ale niż to, co wspólnota pamięta z tego nauczania przed. W związku z tym to jest element, który jakoś modyfikuje do pewnego stopnia także pamięć o Jezusie. My próbujemy to rekonstruować. To jest sprawa o tyle trudna, że my mamy jako wcześniejsze historycznie teksty z tradycji pawłowej, czyli te teksty pisane mocno pod wpływem doświadczenia paschalnego właśnie. A dopiero potem spisywane są Ewangelie. Więc my jesteśmy jakby, kiedy próbujemy rekonstruować w trochę dziwnej sytuacji, bo najpierw dostajemy opis doświadczenia duchowego związanego z tym, co się dzieje po zmartwychwstaniu i to jest wcześniejsze, czyli my jesteśmy w stanie zrekonstruować ich duchową kondycję, powiedzmy, z początku lat 50. I dopiero z tej perspektywy są pisane następne pisma w następnych latach, nie? Zwłaszcza Ewangelii. Akcenty, które są w tym wczesnym chrześcijaństwie, są oczywiście najprawdopodobniej wygenerowane w dużej mierze już nauczaniem Jezusa, ale jeszcze wzmocnione zmartwychwstaniem. Jeżeli mówiliśmy wcześniej o odpuszczeniu grzechów, to ewidentnie w doświadczeniu wspólnoty apostolskiej to się jeszcze bardziej uwyraźnia. Jeżeli poczytamy pod tym kątem Pawła, Dzieje Apostolskie, właściwie wszystkie pisma Nowego Testamentu, to one się kręcą wokół jednej podstawowej sprawy. W Chrystusie Bóg nam odpuścił grzechy. I chrzest jest tym momentem, w którym my otrzymujemy nowe życie w ogóle. Umieramy dla grzechu, zmartwychwstajemy z Chrystusem. To w ogóle sama ceremonia chrzczenia dorosłego z zanurzeniem i tak dalej, ona miała oddać to zanurzenie w śmierci i powstanie do nowego życia. Polecam Państwu 6 rozdział Listu do Rzymian, gdzie ta teologia chrztu wczesna, bo to są lata 50., jest już bardzo poważnie rozwinięta. Zatem mamy całą gamę elementów, które pozwalają nam na jakby branie tej wczesnej fazy, czy samego Jezusa, za instancję krytyczną, czyli za podstawę do rachunku sumienia z tego, jak żyjemy jako chrześcijanie dzisiaj. Nie? Znaczy pytanie jest takie. Ja się go boję, to pytanie boję się zadawać zawsze wtedy, kiedy są jacyś biskupi na sali. Jeżeli jest jakiś biskup, to niech się ujawni teraz. To znaczy, czy priorytety, które wówczas ma chrześcijaństwo, w sposób równie ewidentny odnajdujemy w życiu Kościoła dzisiejszego? Jeżeli nie, to coś z tym trzeba zrobić. To jest najbardziej, moim zdaniem, poważna sprawa z całej tej zabawy rekonstruowania wczesnego chrześcijaństwa. Ja chciałem na 3 elementy takie zwrócić uwagę. One są, każdy z nich jest złożony. Pierwszy element dotyczy właśnie soteriologii, czyli kwestii zbawienia. Proszę Państwa, pytanie brzmi tak. Czy naszym głównym przekazem wobec współczesnego świata jest przekaz o tym, że Bóg przebacza grzechy w Chrystusie? Czy naszym przekazem, naszym chrześcijan, naszym kościoła instytucjonalnego katolickiego wobec świata podstawowym przekazem, głównym przekazem, fundamentalnym przekazem jest dobra nowina o tym, że Bóg przebacza grzechy w Chrystusie? Państwo sobie odpowiedzą sami. Myślę, że to jest jeden z problemów bardzo poważnych współczesnego kościoła, nie tylko katolickiego. Protestanci mają paradoksalnie ten sam problem. Prawosławni też. Znaczy my z światem dialogujemy na różnych płaszczyznach, ale coraz rzadziej mówimy o tym, zdaje się. Takie mam poważne wrażenie. Bo w międzyczasie dokonała się taka dziwna rzecz. Mianowicie chrześcijaństwo się dogadało z cesarstwem. To się zaczyna od Konstantyna, to znaczy pomysł był taki, żeby w ogóle nie tyle się dogadywać z chrześcijaństwem, tylko pomóc sobie w zarządzaniu za pomocą chrześcijan, co zresztą kapitalnie się udało w pewnym momencie. Do tego stopnia na przykład, że jak już cesarstwo słabło i nie było w stanie utrzymywać administracji w niektórych prowincjach, to co się robiło? To nadawało się biskupom uprawnienia urzędników rzymskich. I już mamy administrację. Bo biskupi byli, a urzędników nie trzeba było utrzymywać. A oni się wtedy ładnie ubierali w te wszystkie tamte urzędnicze i byli ważni. Ja trochę kpiestnię z tego, ale to był dość krytyczny moment dla Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że wówczas chrześcijaństwo zostało użyte do celów publicznych. Nie? Państwu przebaczenie grzechów. Proszę sobie wyobrazić państwo, które jako podstawowy element organizacji życia społecznego przyjmuje przebaczenie grzechów. Spróbujcie Państwo sobie coś takiego wyobrazić, że my tak organizujemy wokół tego, co jest podstawową intuicją chrześcijaństwa, tak? Że grzechy są przebaczone w Chrystusie i że w ogóle grzesznik jest umiłowany przez Boga. Spróbujcie tak zbudować porządek społeczny. wszystkiego najlepszego w tym momencie. Chrześcijaństwo po co było potrzebne państwu? Żeby wychowywać obywatela. Nie? To znaczy, żeby obywatel się dobrze zachowywał generalnie. I niestety chrześcijaństwo to łyknęło trochę. Znaczy, wy nas nie będziecie zabijać, a my wam będziemy wychowywać obywateli. Taki jest deal. Różne wersje tego dealu mieliśmy już w dziejach. Józefinizm po drodze, nie? Bo pomysły tego typu to nie jest tylko kwestia starożytności, tylko nowożytności także. Łącznie z nowożytnością naszą taką, nie? W ostatnich lat w Polsce. To jest niebezpieczna rzecz, moim zdaniem. Znaczy, nie samo dogadywanie się z państwem i tak dalej, tylko kwestia tego, na ile my zachowujemy swoją pierwotną intuicję jako pierwotną. Nie? Znaczy, na ile nam pozostaje jako podstawowy przekaz ten, który był podstawowym przekazem Jezusa i pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Bo jeżeli nam się to zgubi, albo zejdzie nawet na plan dalszy, nie? Na przykład w stosunku do dyskursu umoralniającego. Nie? Ja mam wrażenie, na przykład, nie wiem jak tutaj we Wrocławiu, pewnie jest lepiej, ale u nas na prowincji, w Katowicach, jest tak, że główny dyskurs w kościołach to jest dyskurs umoralniający. Nie? To znaczy, że człowiek ma nie popełniać grzechów, bo wtedy się stanie coś strasznego, jeżeli popełni. A na wszelki wypadek nie mówmy o tym, że Bóg przebacza. Za często, nie? Bo to, jak człowiek sobie tak pomyśli, że Bóg przebacza, to będzie grzeszył. Tak jakby wszyscy normalnie chcieli grzeszyć tak cały czas. To wymaga wysiłku. Ale żarty na bok. Proszę państwa, sprawa jest tutaj dość poważna, myślę, jeżeli chodzi właśnie o priorytet. I ten kawałek mojego wykładu jest wyzwaniem do wspólnego rachunku sumienia, jak my, nie? Co jest priorytetem w naszej opowieści o Bogu. Nie? Czy to jest ta opowieść, którą przyniósł Jezus i te akcenty, czy też podsunęła nam się jakaś inna. Nie? W związku z tym jest jeszcze jeden wątek. Proszę państwa, Jezus dość radykalnie zrywa z pojęciem rozumienia wspólnoty politycznej czy narodowej jako elementu zbawczego. W rekonstrukcjach życia Jezusa wyróżnia się zwykle dwa okresy. Jest mowa o takim, no, tak zwanym przełomie galilejskim. To znaczy jest pewien wczesny okres nauczania Jezusa, w którym Jezus ogranicza misję do Żydów. Z tego okresu pochodzą te wątki, nie wchodźcie do miast galilejskich, nie, głoście tylko Żydom, albo nie godzi się zabierać chleb dzieciom i rzucać psom i tego typu elementy. W pewnym momencie, i to jest związane prawdopodobnie także z pobytami Jezusa poza terenem Palestyny, następuje przesunięcie, czyli uniwersalizacja misji Jezusa. I chrześcijaństwo rodzi się w takim trochę rozkroku, to znaczy oni do końca nie wiedzą, co mają robić. Czy zostać Żydami ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli zbawienie idzie przez naród, bo do tego to się sprowadzało, czy też zbawienie nie idzie przez naród, w ogóle nie idzie przez nic oprócz samego Jezusa. Jak będziecie czytać Dzieje Apostolskie, to tam jest tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli moment, w którym oni się zbierają, żeby to rozstrzygnąć, bo tak naprawdę nie? Część jest w takim stanie nie wiadomo. Nie? Piotr się waha. Paweł już zdecydowanie wtedy jest za tym, żeby nie obrzezywać. I rozstrzygnięcie jest jakie? Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie wkładać na was, czyli na tych pochodzących z pogaństwa, żadnego innego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Nie? Czyli chrześcijaństwo idzie drogą, w której mówimy tak, nieważne skąd jesteś, zielony, biały, ufik, murzyn, Polak, nieważne, nie? Bo to nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla twojej relacji z Bogiem. Nie musisz się, nie, ostrzyć na łyso, żeby być chrześcijaninem, nie musisz w ogóle, nic nie musisz, żeby być chrześcijaninem, oprócz tego, żeby wyznać, że Panem jest Jezus i przyjąć zbawienie od Boga. To jest dość rewolucyjne w stosunku znowu do judaizmu, bo judaizm jest absolutnie przywiązany do idei wybrania. Bóg ich wybrał jako naród właśnie, jako wspólnotę etniczną i przystąpienie do zbawienia dokonuje się poprzez co? Poprzez połączenie się ze wspólnotą etniczną. Trzeba zostać Żydem etnicznie, tak naprawdę, żeby się załapać na zbawienie. Chrześcijaństwo mówi, nie, się uwierzy i ochrzci i już. No. Grekiem jest czy kimś, to przestaje mieć znaczenie. Proszę Państwa, co to oznacza? To oznacza dość spore wyzwanie rzucone w ogóle kulturze. Nie? Bo chrześcijaństwo, próbując być uniwersalistyczne, mówi tak, po cichu przynajmniej. Żadna kultura w punkcie wyjścia nie jest zbawcza. Nie? Ale też nie jest w punkcie wyjścia antyzbawcza. Nie? Czyli to, co człowiek wytworzył, wspólnota narodowa, wspólnota państwowa, kółko różańcowe, cokolwiek, to, co człowiek wytworzył wewnątrz kultury, samo w sobie nie jest ani zbawcze, ani antyzbawcze. Nie? Zbawienie przychodzi do tego. Potem część z tych rzeczy przetrwa, część zostaje wywalona. Nie? Chrześcijanie mieli z tym straszny problem. Dlaczego? Dlatego, że to było nawet dla samych chrześcijan myślenie dziwne trochę. Nie? I zawsze wewnątrz także rodzącego się chrześcijaństwa były takie wizje, że to, co nasze, jest dobre, a wszystko to, co jest nie nasze, przez to, że jest nie nasze, jest złe. Jak czytać teksty II, III, IV wieku, to tam buzuje strasznie. Opowiedziałbym Państwu pewne rozwiązanie, które zaproponował święty Hieronim. Tyle, że ono opiera się na wątkach strasznie szowinistycznych. Więc jeżeli mi to będzie przebaczone, to ja to opowiem. Mogę? Ja, naprawdę, no, takie były czasy. No, bo pytanie jest takie. Czy chrześcijanie mogą korzystać z mądrości pogańskiej? Nie? Czy jeżeli poganie, bezbożni, w ogóle okropni, tam, coś zrobili dobrego? Literaturę zrobili na przykład wielką. To czy my możemy z tego korzystać w ogóle, jako chrześcijanie? Jeżeli to jest pogańskie w ogóle, okropne i oni tam nie wiadomo co robią. I Hieronim w jednym ze swoich listów odpowiada na zarzuty jednego ze swoich uczniów, że tutaj ty, Hieronim, w ogóle tam się posługujesz cytatami z pogan i w ogóle wydaje się, że ich stawiasz na równi prawie, że z pismem i w ogóle. I Hieronim odpowiada, wychodząc od takiego tekstu bodajże Księgi Liczb, który mówi o tym, jak należy postępować, jak Izraelita powinien postępować z brankami na wojnie zdobytymi. Nie? Czyli jeżeli się idzie na wyprawę wojenną i złapie się kobietę, to czy można ją poślubić, czy nie? No i przepis mówi, w Księdze Liczb jest tak, że można ją wziąć, ale nie wolno jej od razu poślubić. Trzeba ją przytrzymać bodajże 3 miesiące, potem ostrzyc głowę, obciąć paznokcie, wykąpać i potem można. Taki jest przepis Księgi Liczb. Przepraszam, no to takie jest, jakie jest. No właśnie to. I Hieronim mówi tak. Chrześcijanin dokładnie tak powinien postępować z wszelką mądrością, jaką napotka. Przede wszystkim rabować. A potem trochę odczekać, obciąć to, co jest z chrześcijaństwem niezgodne, to, co ewidentnie jest zbędne, a potem się żenić. Do tego dochodzi jeszcze jedna idea wprowadzona w obieg już w II wieku, związana z pewną wizją stworzenia. Otóż w tym II wieku jesteśmy już po prologu janowym, nie? Czyli po wprowadzeniu idei logosu. Czyli tego, że Bóg stwarza przez swój logos, przez swoją myśl. I że ta myśl to jest Chrystus potem, który przychodzi na ziemię w ostateczności. Czyli mamy jakby dwa etapy zetknięcia się logosu ze światem. Pierwszy na samym początku w stworzeniu. Drugi w czasie w Jezusie Chrystusie. I ojcowie mówią tak. Za pierwszym razem, jak świat był tworzony przez logos, to już te kawałki tego logosu się poprzyklejały w różnych miejscach. Nie? Oni mówią logos spermaticus, czyli zalążkowe logosiki. Takie. To kawałeczki tego, kawałeczki mądrości, kawałeczki tego Bożego Słowa, one w świecie były rozsiane na długo przed judaizmem jeszcze. To znaczy one weszły w stworzenie. W związku z tym tam cały czas są. Niezależnie od chrześcijaństwa jakby. Wniosek, jakie jest zadanie chrześcijan? Zbieranie tego. Bo to wszystko jest nasze. Oczywiście chrześcijaństwo jawi się tutaj jako drapieżna i rabunkowa religia. Nie? W tym sensie, że naszym zadaniem ostatecznie w świecie jest wydobycie całego dobra z tego świata. My je potrafimy łatwiej rozpoznać. Dlaczego? Dlatego, że my je odnosimy do logosu, który przyszedł w historii. Myśmy rozpoznali ten logos, który się stał ciałem, przeszedł przez historię i w związku z tym my wiemy lepiej, które to są te kawałki potem, bo możemy je zestawić i dzięki temu mamy możliwość rozróżniania. Nie? I takie jest nasze zadanie w świecie. Wybierać to, co jest dobre w ogóle. Wskazywać, że jest i wyciągać. Nie? Można, jeżeli nie chcemy posługiwać się metaforą rabunku, to możemy się posługiwać metaforą kolekcjonerstwa. Ona jest delikatniejsza, aczkolwiek ostatecznie będzie chodziło o rzecz podobną, aczkolwiek no, łagodniej znacznie. Mówię o tym, jak Państwo się domyślają, nie bez przyczyny, a mianowicie chcę zwrócić uwagę na pewien dyskurs publiczny i sposób jakby przeżywania chrześcijaństwa. Nie? Czasami używa się takich określeń, które moim zdaniem są nietrafione. Chrześcijaństwo otwarte, chrześcijaństwo zamknięte. Bardziej chodzi o pewną zdolność widzenia świata w perspektywie tego, że on się nie zaczął od chrześcijaństwa jednak. Nie? I nie kończy się na chrześcijaństwie. Czy dobro jest też poza chrześcijaństwem, a czasami go w chrześcijaństwie nie ma. Jest taki jeden dość pouczający wątek w nauczaniu Jezusa, a mianowicie przypowieść o pszenicy i prawdopodobnie konkolu. Znaczy o złym ziarnie wsianym. My byśmy to chcieli tak szybko powiedzieć tak. My to jesteśmy ta pszenica, a tam w ogóle inni to wrzucają jakieś niedobre rzeczy. Ale idea tej przypowieści jest jaka? Idea, że to w ogóle jest splątane i nie wiadomo, co jest co właśnie. Żebyśmy tam nie grzebali za bardzo na własną rękę. Bo jak będziemy próbowali to rozplątać, to napsujemy jeszcze. Że to Bóg sobie, ostatecznie to sobie to Bóg rozplączy. A po cichu jeszcze w tej przypowieści, moim zdaniem, i zdaniem paru ojców Kościoła jeszcze przy okazji, jest schowana taka idea, że to splątanie, ono nie jest między ludźmi, ono nie jest zewnętrzne. Ono jest tu. Ono jest wewnątrz. I na szczęście będzie sąd i to wszystko rozplącze w nas kiedyś. Natomiast my musimy strasznie chyba uważać na taką postawę, w której my mówimy, my mamy same dobre rzeczy, więc żebyście mieli w ogóle jakiś udział w dobru, to musicie się szybko ochrzcić. Bo wszystko, co jest poza chrześcijaństwem, jest na pewno złe. To jest bzdura z punktu widzenia chrześcijańskiego doświadczenia. Po prostu. rozróżnianie, to znaczy to obcinanie paznokci i golenie głowy i odczekiwanie tych trzech miesięcy czy tam miesiąca, ma tu fundamentalne znaczenie. My musimy to sobie pooglądać. Nie będziemy się na wszystko w świecie zgadzać, ale też nie będziemy mówić, że wszystko jest złe. Bo jedna i druga teza byłaby błędna kompletnie. Tu dochodzimy do kolejnego wątku. Mianowicie Jezus ewidentnie stawia człowieka samotnie przed Bogiem. Nawet nie tyle samotnie, co bezpośrednio. O. Nawet judaizm funkcjonuje jeszcze w modelu pośrednictwa religijnego. To znaczy, jest Bóg potencjalnie nieprzewidywalny i niebezpieczny i jest kasta specjalistów. Oni są wyszkoleni, żeby z tym Bogiem się komunikować tak, żeby on się nie wkurzył. Bo to jest potencjalnie jest to niebezpieczne, a wręcz przeciwnie, nie tyle się wkurzył nawet, tylko mamy uzyskać jego aprobatę, nie? I jego dobrodziejstwa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Izraelita nie składa ofiary sam. Nie? Izraelita idzie do kapłanów i oni to załatwiają za niego. On potem oczywiście zjada ewentualnie to, co zostało. Oni cwani byli, bo co się wkładało w ofierze zasadniczą? To czego się nie dało zjeść. Bo spalane było, poza ofiarą całopalną, kiedy się całe zwierzę paliło, ale to była mniejszość, kości, skórę, łój i wnętrzności. I z tego była miła woń dla Pana. Tak to mówi Pismo. Jak Państwo poczytacie, to Bóg ma dziwny gust, jeżeli chodzi o powolenie, zdaje się. Ale pomijając tą kwestię, specjaliści zajmują się relacją z Bogiem. Nie? Wykładaniem prawa zajmują się specjaliści. Generalnie w kulcie człowiek zostaje na zewnątrz trochę. Przesunięcie Jezusa, to znaczy przesunięcie, którego dokonuje Jezus, idzie wyraźnie w stronę tego, że człowiek sam staje przed Ojcem. Nam to jest trudno nawet połapać w tej chwili w chrześcijaństwie, dlatego że myśmy wrócili w pewnym momencie do nomenklatury kapłańskiej. Nie? My mówimy o kapłanach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I trochę żeśmy się, zwłaszcza po reakcji na protestantyzm, ześliznęli w ten schemat właśnie z pośredniczeniem. Jeżeli przyjrzymy się tekstom Nowego Testamentu i wczesnym tekstom chrześcijańskim, to w ogóle odpowiedzialnych za gminy chrześcijańskie nie nazywa się kapłanami przez kilka wieków. W ogóle. Jest jeden kapłan w chrześcijaństwie. Jezus Chrystus, jedna ofiara, ta, którą On złożył z samego siebie. Polecam list do Hebrajczyków. Koniec. Po Chrystusie ustaje kapłaństwo i ustają ofiary. W związku z tym jakiekolwiek kapłaństwo potem jest kapłaństwem przez uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i podstawowym, wyjściowym kapłaństwem jest kapłaństwo, które nazywamy dzisiaj kapłaństwem powszechnym, które mamy na mocy chrztu. Znaczy, ja jestem wezwany do tego, żeby moje życie na wzór Chrystusa złożyć Bogu w ofierze. Ja, moje życie Bogu. Tam nie może być żadnego pośrednictwa poza pośrednictwem Chrystusa. Tego się nie da. Nie? To zawsze jest ja i Bóg. Moja osobista, indywidualna odpowiedzialność. W związku z tym jakby Kościół nie jest instytucją pośredniczenia w zbawieniu. Nie? Kościół nie jest instytucją pośredniczenia w zbawieniu. Kościół jest po prostu wspólnotą tych, którzy rozpoznali w Jezusie zbawienie. Nie? Bo oni trochę do siebie lgną potem, jak już rozpoznali. Ze zrozumiałych powodów. Nie? I w tej wspólnocie my przechowujemy pamięć o Jezusie, my przechowujemy pamięć na działanie Ducha Świętego. Co więcej, celebrujemy to działanie. Co więcej, Chrystus staje się obecny pośród nas, kiedy się gromadzimy na Eucharystii. Oczywiście to ma swoją strukturę i tak dalej, sakramenty mają swoją strukturę. Natomiast ta indywidualna odpowiedzialność przed Bogiem ustawia właściwie każdego z nas na pierwszej linii. Pod tym kątem chrześcijaństwo jest niezwykle wymagające. Chrześcijanin nie może sobie powiedzieć tak, spełnię określoną technologię religijną, nie? Typu przyjdę w niedzielę na mszę świętą, wrzucę dość pokaźną tam ofiarę do koszyczka, w związku z tym mogę mieć dość zaawansowaną pewność tego, że jestem w porządku, że mnie żaden piorun nie walnie. Bo to już ci, którym zapłaciłem, się tym zajmą, żeby to tam było wszystko dobrze zrobione. Nie. W chrześcijaństwie nie da się czegoś takiego zrobić. W chrześcijaństwie człowiek jest cały czas przed Bogiem, od którego otrzymuje zbawienie i od którego tego zbawienia wygląda. Jak my się zbieramy razem, to po to, żeby to właśnie celebrować, nie? Jak się zbieramy na Eucharystii, to właśnie celebrujemy, że to życie przychodzi do mnie w ogóle. I tu muszę kończyć. Zobaczę, czy tam jeszcze coś nie ma. Aha, jeszcze jedna rzecz. Radykalna na koniec, ale trzeba o tym powiedzieć. Proszę Państwa, odkąd słowo stało się ciałem, a po grecku to jest jeszcze tak naprawdę, że stało się mięchem, bo język grecki ma zasadniczo dwa słowa na określenie ciała, sarx i soma. Soma to jest ta część zjawiskowa ciała, czyli człowiek jako zjawiający się w materii, to jest raczej soma, a sarx to jest tak jak fleisch po niemiecku, czyli mięcho. I w tym tekście Jana słowo stało się ciałem jest sarx. Słowo stało się mięchem. To po polsku okropnie brzmi, ale generalnie bardziej w tą stronę jest ten tekst. Odkąd Bóg stał się człowiekiem, wszedł w ten świat, siusiał pod krzakiem i w ogóle robił jeszcze inne rzeczy, pada podział na sakrum i profanum, proszę Państwa. To nam ciągle wraca w chrześcijaństwie z siłą w ogóle wodospadu, ale to jest jakiś sztuczny podział fundamentalnie. Znaczy, jeżeli człowiek staje bezpośrednio przed Bogiem, tak? I osią w ogóle doświadczenia religijnego jest to, że stajemy przed Bogiem. Bóg się daje zjadać. Proszę Państwa, gdzie jest potem profanum? Jedynym profanum, jakie jest, to jest grzech. To znaczy moment, w którym człowiek się odwraca od Boga, mówi mu, nie chcę twojego zbawienia. Tak, to jest profanum, to okej. Natomiast przestrzenne określenia, nie, sakrum czy rzeczowe są rzeczy bardziej święte i mniej święte. Nie? Są takie miejsca, w których się można modlić i w których się nie można modlić. To tak naprawdę jest wracanie do starych modeli. To jest ześlizgiwanie się w przedchrześcijańskie sposoby myślenia o rzeczywistości. Oczywiście, my sobie potem konstruujemy miejsca, żeby nam nie leciało na głowę, nie? Żeby zachować w nich milczenie, bo tak się lepiej modli. Okej, nie? Budujemy kościół jako budowlę, ale proszę zwrócić uwagę, jak chrześcijanie zaczynają budować kościoły, to skąd biorą wzór architektoniczny? Ze świątyni? Tak czy nie? Nie. Z czego? Z hali na zebrania po prostu. Z absolutnie świeckiego budynku. Bo bazylika, styl bazylikowy, bazylika to nie jest miejsce kultu w starożytności. Bazylika to jest miejsce, gdzie się zbiera, sąd się robi, się ludzie kłócą, tam gadają, w ogóle robią różne rzeczy. Absolutnie świeckie. Chrześcijanie nie budują świątyń w ogóle. Niepotrzebna jest świątynia w chrześcijaństwie. Nie ma w ogóle. Gdzie jest świątynia? Tu. W związku z tym wszędzie. To jest ostatni wątek. Nam się ciągle, nie? Dlatego trzeba wracać do Jezusa i do tych podstawowych intuicji, bo nam się sporo rzeczy przedchrześcijańskich albo niechrześcijańskich wdziera z powrotem, to chce wleść. One są kulturowo mocno gdzieś tam zabudowane. To tyle. Dziękuję.
Ponieważ. Jak tam możemy będzie zadać pytania, ale na kartka się nie pojawiły, to możemy zadać pytanie. Skoro nie, a powiedział, że szkoda, że musi już kończyć, to może się chciałby jeszcze dopowiedzieć coś.
No, nie wierzę, że Państwo nie mają pytań. To jest nie. Się Państwo zachowują jak moi studenci. Ja zawsze się pytam, są pytania, a wszyscy... Albo byłem za mało kontrowersyjny, albo za bardzo. Proszę bardzo. To jest bardziej złożone. To znaczy, po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że nawet ten tekst, bo to jest to, co pani zacytowała, to jest Ewangelia Jana, moment pierwszego zjawienia się Jezusa po zmartwychwstaniu apostołom, to pozostawienie władzy odpuszczania to jest zostawienie Jezusowego depozytu zbawienia. I oczywiście potem w konfiguracji konkretnej sakramentu pojednania myśmy poszli w tą stronę, że ten, który udziela tego sakramentu, weryfikuje to, czy człowiek, który mówi, że się nawraca, to się nawraca. Proszę zwrócić uwagę tak naprawdę, co my robimy w sakramencie pojednania. Znaczy, ja mogę nie rozgrzeszyć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam moralną pewność, że ten człowiek nie ma dyspozycji do tego, żeby przebaczenie złapało. To znaczy, jeżeli on przychodzi tak naprawdę nienawrócony i nie chce się nawrócić, to jest jedyny moment, kiedy ja mu mogę rozgrzeszenia nie udzielić. Więc tak naprawdę ja nie mam nad tym władzy na zasadzie takiej, dzisiaj mam dzień bardziej taki stanowczy, więc co drugiemu niech mają impuls do nawrócenia. To nigdy tak w Kościele nie działało. Natomiast zawsze działało w ten sposób, że przebaczenie grzechów jest darem na tyle istotnym, że jak człowiek się zwraca po ten dar, to powinno coś zrobić z jego życiem jednak. Jeżeli nie robi, to się trzeba mocno stuknąć w łeb. To jest ten moment. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ja nie pośredniczę tak naprawdę w przebaczeniu grzechów. Kto przebacza, jeżeli sprawuje sakrament pojednania? Ja nie mam takiej mocy w ogóle. Żaden człowiek nie ma takiej mocy. Nie? Oczywiście, jeżeli ja mówiłem, że Kościół nie pośredniczy w zbawieniu, to chodziło mi o to, że Kościół nie stoi pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Nie? To jest bardziej na zasadzie takiej, że my stoimy z boku i mówimy, człowieku, patrz, tu jest Bóg, idź się dogadaj. To możemy nazwać jakimś rodzajem pośrednictwa. Nie? Ale to nie jest tak, że Kościół stoi tu, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. To absolutnie nie jest chrześcijański sposób rozumienia. I tak samo prezbiter czy biskup w Kościele nie stoi tu, pomiędzy człowiekiem i Bogiem. On stoi z boku. On czasami powie tak. Oj, oj. Ty się stuknij właśnie teraz w głowę, bo to, co robisz, to jest zwracanie się nie do Boga, tylko gdzie indziej. Nie? To jest moje zadanie też jako prezbitera czasami. Ale to nie jest na zasadzie stania pomiędzy. Ten człowiek nie przychodzi do mnie, żebym złożył jego życie do Bogu. On sobie to musi sam zrobić. I tu się różnimy w pewnej kwestii. Mianowicie pierwotne chrześcijaństwo zauważa, że są takie działania symboliczne, z którymi Bóg związał swoje działanie. Głównie chrzest. To jest pierwsza rzecz, która zostaje zauważona. Dwa, Eucharystia. Nie? Czyli, że w momencie, w którym ktoś chce przyjąć zbawienie od Jezusa, to my go oblewamy wodą i to się dokonuje. Nie? Kościół tego nie wymyśla, Kościół to rozpoznaje. Znaczy, to jest jedna z dziwnych rzeczy w tym całym procesie tworzenia chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo rozpoznaje pewne działania jako absolutnie dziwne, w tym sensie, że one są skuteczne przez fakt, że są robione, jeżeli tam jest wiara w środku. My to potem nazwiemy sakramentami, znacznie później. Nie? Luter jest bardzo dwuznaczny w tej całej kwestii. Dlaczego? Dlatego, że protestantyzm odrzuca te z czynności sakramentalnych, które nie są wyraźnie ustanowione w Piśmie Świętym. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej ustanawia zasadę sola scriptura, czyli tylko Pismo ma moc rozstrzygania. Czyli zachowują chrzest, zachowują Eucharystię, mają problem z sakramentem pojednania ze względu na ten tekst z Jana, który pani wcześniej zacytowała. Sam Luter się spowiadał do końca życia. Natomiast tradycja katolicka mówi tak. Nowy Testament jest tekstem. Tekst każdy jest interpretowany. Nie? Każdy akt lektury jest interpretacją. W związku z tym można ten tekst interpretować niezgodnie z jego znaczeniem wyjściowym. Luter miał bardzo takie optymistyczne spojrzenie na Pismo Święte i twierdził, że Pismo się samo wyjaśnia czytającemu. To jest jeden z większych błędów Lutra. Zresztą Luteranie dzisiaj sami to trochę przyznają po cichu. Nie? Zaraz potem oni sami tworzą swoje księgi symboliczne, w których spisują swoją tradycję, więc tak nie do końca są konsekwentni. Katolicyzm zachowuje jakby od samego początku to przekonanie, że żeby zrozumieć Pismo, konieczny jest przekaz także jego rozumienia, który się dokonuje we wspólnocie. I teraz, jeżeli ta wspólnota rozpoznała oprócz tych ewidentnie ustanowionych w Nowym Testamencie czynności, w których Bóg działa, jeszcze inne, nie, czyli pozostałe sakramenty, z małżeństwem, którym się biedziliśmy do średniowiecza, nie, bo nie umieliśmy się zorientować, czy ono jest sakramentem, czy nie jest, bo było wcześniej, więc trudno było złapać ten wątek. Jeżeli ta wspólnota rozpoznała te inne elementy, to miała takie prawo. Dlaczego? Dlatego, że działa w niej cały czas Duch Święty. I teraz druga część pani pytania, to znaczy po co mi jest ten drugi człowiek w tym procesie, jeżeli jestem... Bo ta indywidualność stanięcia przed Bogiem jest związana z pewną fundamentalną metaforą, która jest czymś nawet więcej niż metaforą, a mianowicie, że my się stajemy synami w Synu. A zatem stajemy się dziećmi jednego Ojca, a zatem stajemy się braćmi i siostrami. A w związku z tym mamy odpowiedzialność jedni za drugich. W związku z tym moja relacja do Boga jest relacją przede wszystkim face to face, ale nie ekskluzywną w tym sensie, że tylko ja i Bóg istniejemy. Nie? I teraz ta wspólnota, w której jestem, służy mi także pomocą. I ja jej służę pomocą. To jest metafora u Pawła, nie? Ciała i wielu członków, w których członki sprawują różne funkcje. I od początku tak jest, że ta wspólnota żyje jako organizm pewien. Ona się zaczyna organizować, bo jak jest ludzką wspólnotą, to się musi zorganizować. Teraz, ta organizacja się zrobiła taka, jak się zrobiła. Nie? My trochę naiwnie, a trochę optymistycznie wierzymy, że część przynajmniej tego organizowania się to jest efekt działania Ducha Świętego. Nie? Czyli rozpoznanie tego, że jest coś takiego jak sakrament święceń, to jest efekt działania Ducha Świętego. Rozpoznanie czegoś takiego, że jest sakrament małżeństwa, to jest efekt działania Ducha Świętego w Kościele. No i tu jest ta dość istotna różnica pomiędzy nami a protestantyzmem. Tyle, że oni mają teraz problem troszkę. Jednak. Dlatego, że sami podejmując badania historyczne, i to wcześniej niż katolicy, no, w wielu kwestiach doszli do konstatacji bardzo zbliżonych z katolikami, nie? Co powoduje pewne ruchy wewnątrz samego protestantyzmu, takie, że potem możliwe jest podpisane wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, na przykład, nie? To, co się dokonało ładnych parę lat temu już. Także my się zbliżamy właśnie dzięki lepszemu rozumieniu historii coraz bliżej do wspólnej wiary. Także źle nie jest. Różowo też nie jeszcze, ale... Z tego samego powodu, co wcześniej, to znaczy pamięć przechowuje się we wspólnocie. Nie? Bo chodzi o to, żebym ja nie doszedł do sytuacji, w której mój Bóg jest moim Bogiem, to znaczy wytworem mojej fantazji. Nie? Dla chrześcijaństwa absolutnym weryfikatorem jest wejście Boga w historię. Zerknijcie Państwo do Ewangelii Jana, do prologu, do końcówki prologu. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Tak? Chrześcijaństwo mówi tak. My o Bogu wiemy generalnie mało. Jesteśmy też w desperackiej sytuacji, bo nie mamy żadnego narzędzia poznawczego. Nie? Znaczy, jeżeli ktoś z Państwa wymyśli jakiś eksperyment, za pomocą którego jesteśmy w stanie zdobyć jakąś wiedzę o Bogu, to ja bardzo zapraszam na uniwersytet, od razu dostanie doktorat honoris causa u mnie na wydziale. Mamy gotowe, tylko nazwisko wpisać. No, ale na razie jakoś tak nie. Zatem jedynym punktem, w którym my mamy coś istotnego, to jest wejście Jezusa w historię, tak? Jego śmierć i zmartwychwstanie. Teraz, skąd wiedza o tym wydarzeniu, pamięć na to wydarzenie do mnie dociera? Z faktu, że zostali po Jezusie jacyś uczniowie. To, najbardziej pewna dana historyczna o Chrystusie to, że zostawił uczniów. Nie? I teraz, ta wspólnota, a my to jesteśmy w stanie dość dokładnie wykazać, która została po Jezusie, generuje pewien ruch religijny, którego jesteśmy bezpośrednimi kontynuatorami. To naprawdę jesteśmy w stanie historycznie wykazać. Nie? W związku z tym możemy mieć przynajmniej do pewnego stopnia przekonanie, że sposób, w jaki przeżywamy naszą relację z Bogiem, nie jest ułudą, tylko właśnie dlatego, że istnieje ten związek pomiędzy nami a tą wspólnotą, która się spotkała z Jezusem, a świadkami zmartwychwstałego. Nie? Dlatego Kościół jest potrzebny. To znaczy, bez Kościoła nie ma mnie jako chrześcijanina. Ja mogę być człowiekiem religijnym. Można być człowiekiem bardzo głęboko religijnym bez Kościoła. Natomiast nie ma dostępu, bez pamięci Kościoła nie ma dostępu do tego wydarzenia, w którym Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście w to można nie wierzyć, wtedy chrześcijaństwo robi się zbędne. Ale jeżeli rozpoznajemy, że Jezus Chrystus jest postacią tak istotną w dziejach świata, właśnie dlatego, że Bóg wtedy raz niepowtarzalnie się wypowiedział po ludzku, to Kościół staje się niezbędny. I ja będę tej niezbędności bronić bardzo mocno, zdaje się. I to nie tylko dlatego, że mam dzięki temu pracę. To jest odwrotny porządek. Ja mam tą pracę dzięki temu, że... Bo nam ten związek historyczny jakby umyka trochę. Nie? To jest 2000 lat w ogóle chrześcijaństwo. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest fajne, jak my tu jesteśmy. Chrześcijaństwo obrosło. Baruch jest doskonałą ilustracją tego, jak chrześcijaństwo obrosło. Nie? Jest taka scena w Dziejach Apostolskich, kiedy Filip zostaje przeniesiony na drogę do Damaszku i ląduje przy wozie dworzanina królowej etiopskiej Kandaki, który czyta Izajasza. I on się go pyta, rozumiesz, co czytasz? I mu opowiada, wychodząc od tego kawałka Izajasza, opowiada mu o Jezusie. Dojeżdżają do jakiejś drogi, do jakiejś wody. Ten się go pyta, jest woda. Cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Filip odpowiada, można, jeśli wierzysz z całego serca. Chrześcijaństwo nuklearnie w tym rdzeniu jest czymś, co się da opowiedzieć w 2 godziny drogi. Oczywiście, ono potem obrasta. Nie? Czy się bogaci w tym sensie, że rabując właśnie z różnych stron też, nie, te wszystkie dobre rzeczy, ono obrasta. I efekt jest na przykład taki. Aniołki latają, wszystko, bo w ogóle jest mnóstwo tego. Do tego stopnia, że nam jest potem trudno złapać, co jest tym rdzeniem. Ja się przyznaję, że większość mojej teologicznej drogi na początku to była próba w ogóle wyjścia z tego szoku. I mnie to wszystko walnęło nagle. To znaczy, co tu jest, jak to ułożyć w ogóle, jak się znaleźć w tym. Ale tak naprawdę to jest możliwe właśnie dzięki jakby historycznemu zwinięciu tego wstecz. To my jesteśmy w stanie odtworzyć te podstawowe intuicje. Teraz, czy należy odrzucać tą resztę? Nie. Bo tam jest kupa fajnych rzeczy. Tylko trzeba się chronić przed taką próbą zrobienia maksymalistycznej wersji. Nie? Bo na przykład święty Franciszek wprowadza do obiegu drogę krzyżową i szopkę. Nie? Czyli przez 1000 lat, proszę państwa, chrześcijanie nie mieli szopki. I nie mieli drogi krzyżowej. Przez jeszcze dłużej nie mieli różańca. I zaradzili jakoś. Nie? Teraz tak. Czy żeby być dobrym chrześcijaninem, to trzeba codziennie odprawiać drogę krzyżową, odmawiać cały różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego i być codziennie na mszy świętej i tak dalej, i tak dalej? Każda z tych rzeczy jest dobra. Nie? Ale chrześcijaństwo nie jest sumą tego. Oczywiście są takie rzeczy, które jak zagubimy, to zagubimy istotę. I teraz niezwykle istotne jest to, żebyśmy w tym całym bogactwie umieli rozróżniać jedne od drugich. I tu właśnie ta możliwość historycznego rekonstruowania początków i tych podstawowych intuicji jest niezwykle cenna. Przez to ja jestem fanem historii teologii też, między innymi, prywatnie. Czy oczywiście wydaje mi się, że Kościół instytucjonalny powinien jakby zrobić sobie rachunek sumienia z tego, to znaczy jaśniej generować przekaz, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. Nie? Bo jak się jest takim zwyczajnym chrześcijaninem chodzącym normalnie, poddającym się normalnie duszpasterstwu, to można mieć pewną trudność tutaj, zdaje się. I to jest kryzysowa rzecz, proszę Państwa. Bo jeżeli chrześcijanin nie wie, co jest istotą chrześcijaństwa, to jak on ma głosić chrześcijaństwo skutecznie? On będzie głosić gadżety, które nie zbawiają ostatecznie. Nie? Fajne, bo fajne, ale... Taki przykład jeden, jak to bardzo się wymyka, może na koniec. No. Proszę zwrócić uwagę, że pojawiła się coś takiego jak Święto Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Białą. Nie? Dlaczego wtedy? Dlaczego wtedy? Jak prześledzimy Jana Pawła, jego teksty, to w Dives in Misericordia jest taki wątek, który mówi, że w zmartwychwstaniu Chrystus jako pierwszy z ludzi doznał miłosierdzia Ojca. Tak to jest w tekście. W związku z tym tak naprawdę tym dniem, w którym dokonuje się miłosierdzie, jest dzień zmartwychwstania. Dlatego pierwsza niedziela po zmartwychwstaniu jest zaproponowana jako niedziela miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że od zmartwychwstania jest oktawa, czyli jeden dzień tak naprawdę świętowania zmartwychwstania. I jakby oryginalnie idea była jaka? Żeby to świętować jako jedno wydarzenie miłosierdzia. To znaczy ten wątek tam jest podstawowy w zmartwychwstaniu w ogóle i tylko oddajemy mu akcent na końcu, żeby... A teraz co się robi w niektórych kościołach? W poniedziałek wielkanocny zaczyna się nowennę przed świętem miłosierdzia Bożego. Dziewięć się tam nie mieści, ale coś tam się zaczyna. Przygotowanie do święta. Czyli Pascha minęła, już zapomnieliśmy o niej i robimy coś tam następnego. Czyli nastąpiło rozłączenie w ogóle tych dwóch rzeczywistości, jakby one się w ogóle nie spotykały. Nie? Tu jest zmartwychwstanie, tu jest Boże miłosierdzie. Czcimy to jednego dnia, to drugiego. To są strasznie smutne rzeczy potem na końcu. Nie? Bo jest genialna intuicja na wejściu, a potem ona trochę się rozłazi. I to jest nieuniknione, my jesteśmy ludźmi. Nie? Tylko, że trzeba dokonywać co jakiś czas jednak inwentaryzacji tych wszystkich rzeczy. Czyli takiej... No. Jeszcze Państwu opowiem bajkę na koniec. Bajka, przypowieść, ilustrująca trochę ten proces, który się niestety może nam zdarzać, a mianowicie w pewnym klasztorze, i nie był to klasztor dominikanów, dla pewności zróbmy tak, że w ogóle nie był to klasztor chrześcijański, niech to będą buddyści na przykład, albo cokolwiek innego. Siedzą mnisi i medytują, nie? Tam jadą. No i tak siedzą, wszystko dobrze idzie. Nagle włazi kot. Taki normalny, dwa uszy, ogon, wszystko na swoim miejscu, jak to kot. No i kot tak sobie ogląda tych mnichów, nie? Tu się otrze, tu się połasi, tu tak. No i trochę im tak to skupienie im tak się lekko zmodyfikowało, delikatnie mówiąc. Nie? No to posłali takiego małego łysego tam, żeby tego kota wygonił. No on go tam pogonił, ale jak to kot? Kot się przyplątał, kotu było dobrze. No i przylazł następnego dnia i znowu, więc go gonili tam. W końcu przyzwyczaili się. Po 150 latach jeden z mnichów napisał traktat o konieczności kota w medytacji. Tego typu rzeczy się po prostu dzieją. Dlatego jakby od czasu do czasu trzeba dokonywać rewizji. Kot nie jest niczym złym, proszę zwrócić uwagę. Natomiast właśnie nie jest konieczny do medytacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również bardzo. Zapraszamy Państwa od października na kolejny cykl wykładów Dominikańskiej Szkoły Wiary. Będą to znów soboty. Nowością będą wykłady w formie dyskusji dwóch lub więcej prelegentów. I wszystkie informacje będą na stronie www.szkoławiary.pl. Tam też zachęcamy, żeby odnaleźć nasz adres mailowy i przysyłać nam propozycje tematów i wykładowców, których chcieliby Państwo u nas usłyszeć. I to w zasadzie wszystko. Dziękujemy za cały rok uczęszczania. Dziękujemy jeszcze raz księdzu Strzelczykowi. Udanego wypoczynku. Do zobaczenia od października.